Sportowa Arena.
Na zegarze 15 minut po godzinie 19. Dzisiaj jest 29 dzień października, wtorek, a jak wtorek po 19 to na antenie Radia Poznań oczywiście Sportowa Arena. Program realizuje Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór, dzisiaj rozmawiamy o męskiej koszykówce i pierwszoligowym zespole z naszego regionu, którym jest Enea Basket Poznań. Goście w studiu, trener i prezes Przemysław Szurek. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
I rzecznik prasowy klubu Paweł Janik. Dobry wieczór.
Kłaniam się.
To jest zawsze taki gorący okres, ten wtorek, bo nawet jeszcze poniedziałek po weekendzie można, panie trenerze, odpocząć, a we wtorek to już jest praca, to już trenowanie. Nie wiem, czy jeszcze będzie dzisiaj na treningu, bo pan prosto ze studia, to już państwu też zdradzimy takie kulisy, jeszcze przed 20 trenera wypuścimy, żeby zdążył na trening, to jeszcze będziecie analizować mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Astorią Bydgoszcz przegrany 7 punktami w Poznaniu w sobotę?
Tak, oczywiście, to znaczy tak, odpoczywają to zawodnicy od treningu fizycznego, bo trenerzy siedzą przed komputerami i analizują mecze, tną te klipy, żeby potem stworzyć to, co nazywa się takim scoutingiem pomeczowym wideo. I właśnie taki będziemy mieli, bo mamy parę rzeczy do omówienia i do przepracowania na pewno na kolejnych treningach, bo w końcu mamy taki tydzień, gdzie możemy potrenować, bo w 30 dni rozegraliśmy 7 kolejek. To pokazuje tylko, jak intensywnie było, jeśli chodzi o rozgrywanie spotkań ligowych, a jak mało czasu było na trening.
Pan powiedział, wycinanie tych klipów, scouting, odpoczywają zawodnicy, trenerzy, to od razu w takich kulisach, powiedzmy, to musiał pan po meczu znaleźć ten czas. Jak nie w niedzielę, to wczoraj w poniedziałek.
W niedzielę
właśnie.
W poniedziałek też.
Też. I znaleźć, i siedzieć przy komputerze, i wycinać, pracować.
Tak, raz to się mecz ogląda trochę jako kibic, żeby zobaczyć taki flow meczu, a potem analizujesz już detale, także nie, takie mecze zwykle się ogląda, jeżeli oczywiście nie ma środowej kolejki, to, tylko jest czas na analizę meczu weekendowego, to się ogląda dwa razy i zwykle niedziela rano przed kościołem. W moim przypadku to jest takie pierwsze zetknięcie z meczem ligowym z soboty.
Mm-hmm. A GKS Tychy, z którym gracie w najbliższy weekend, kiedy pan zacznie oglądać?
Już dzisiaj zacząłem.
Tak? I też pan wycina jakieś klipy i przygotowuje?
Nie, to scouting, mamy takie ramy, mm-hmm, wobec których, według których przygotowuje mój asystent analizę przeciwnika na najbliższy weekend i zwykle między wtorkiem a środą przesyła mi taką wersję roboczą. Mhm. Potem wybieramy takie sedno z tego i potem powstaje już ostateczne wideo dla zawodników, którymi się z nimi dzielimy, a zwykle już od środy w takiej formie walkthrough pokazuję mniej więcej, jakie są atuty taktyczne, indywidualne przeciwnika, także ta analiza przeciwnika rozpoczyna się w takim standardowym mikrocyklu tygodniowym już w środę, a jej kwintesencją jest piątkowe wideo. No cóż, a potem następuje egzamin. Może nie dojrzałości, ale tego, czego nauczyliśmy się i na co się przygotowaliśmy, jeśli chodzi o przeciwnika.
Tak, w szkole. Tydzień ćwiczenia, ćwiczymy, a potem przychodzi sprawdzian, w tym wypadku w weekend. No, to jest tej pracy przy komputerze, jak się okazuje, sporo. Zresztą spotkałem w niedzielę wieczorem Marka Lebiedzińskiego, byłego trenera AZS-u Poznań koszykarek, który teraz jest asystentem trenera Szewczyka w Lublinie. I no, nie widzieliśmy się jakiś czas, mówię, o, widzę trener okulary. Mówię, skąd to znam? No, wyjdzie pan, siedzę po nocach przed tym komputerem i przyszedł czas na okulary, więc w ogóle mnie to nie zaskakuje, o czym pan mówi. No ale tak wracając do sportowych kwestii, jeśli chodzi o to spotkanie z Eneą Astorią Bydgoszcz, Abramczyk Astorią Bydgoszcz. 7 punktów, była wyższa przewaga drużyny gości podczas tego spotkania, ale ciężko było akurat ugryźć tego rywala, tak odnoszę wrażenie. Brakowało chyba punktu stycznego w tym spotkaniu.
Znaczy na pewno rywal był, można powiedzieć, że był lepszy od nas i praktycznie kiedykolwiek my zadaliśmy jakiś celny cios, od razu dostawaliśmy kontrę. Szczególnie od Karola Miejskiego, który zagrał bardzo bez spotkania. Tego się baliśmy, bo on był takim x-faktorem i kiedy on grał słabo, Astoria grała słabo, źle rozpoczęli sezon, ale kiedy on jest w formie, to tylko pokazuje wtedy, jaką głębię składu mają. Żałuję trochę tego, że tak leniwie weszliśmy w tą pierwszą kwartę, bo kiedy obejrzałem właśnie wideo, to dopiero zobaczyłem wtedy, że ta energia, która pojawiła się na początku meczu, była na zupełnie innym poziomie u Astorii i u nas. I mam wrażenie, że przespaliśmy te pierwsze kilka minut i niestety te pierwsze kilka minut potem miały wpływ na cały mecz, bo mieliśmy swoje szanse, żeby dogonić Astorię. Był taki jeden krytyczny moment, kiedy w naszym przekonaniu Michał Samsonowicz powinien rzucać wolne i byłoby na jedno posiadanie grania, a zupełnie gwizdek poszedł w drugą stronę. Ale mimo wszystko zgadzam się z panem redaktorem, że ten punkt styczny to tak bardziej życzeniowo pojawiał się w tym meczu niż faktycznie, bo na jedno posiadanie praktycznie nie zeszliśmy ani razu.
Mhm. 4 punkty było w ostatniej kwarcie, to dokładnie. Była taka minimalna przewaga. Paweł, dużo meczów u siebie ostatnio drużyna poznańska grała i okazuje się, że no, można kibiców przyzwyczaić do przychodzenia na te mecze. O ile jeszcze mecz w środę o 20, co jest czasami zrozumiałe, niekoniecznie ściągnie tłumy na trybuny, ciężko dzieci chociażby zabrać ze sobą na mecz, to już godzina 18 w sobotę, mimo późniejszego meczu Lecha Poznań, okazało się, że na kibiców można można liczyć.
No tak, zdecydowanie. My bardzo dziękujemy zawsze kibicom za to, że wybierają się do hali AWF-u przy drodze Dębińskiej 10C na mecze domowe i też trzeba przyznać, że do niedawna mieliśmy taką twierdzę Poznań, można powiedzieć, bo dopiero z bydgoską drużyną ponieśliśmy pierwszą domową porażkę w tym sezonie i na pewno też te mecze, wszystkie myślę mecze w tym sezonie dotychczasowe, a było ich 7 na poziomie pierwszej ligi, wszystkie te mecze były emocjonujące, były przepełnione momentami, które no, chciało się oglądać.
Może Fino Wrocławiu niekoniecznie.
No, ale mimo wszystko...
Pierwsza kolejka to pierwsze koty za płoty.
Ale mimo wszystko też tam kilkakrotnie mieliśmy okazję dojść rywala, niemalże wychodząc na prowadzenie, nawet przez moment wychodziliśmy na prowadzenie, także tutaj też myślę, że te punkty styczne, o których była wcześniej mowa, pojawiały się. Niemniej zmierzam do tego, że faktycznie widać wśród tych chłopaków taką chemię. Ja patrzę na to z boku, nieco mniej takim profesjonalnym okiem jak trenerzy, ale naprawdę widać dużą chemię w tym zespole, widać tę zespołowość i to, że tam każdy idzie za każdego w ogień i wydaje mi się, że to też pokazuje jasno, że kibice mogą przyjść, że przychodząc do tej hali, siadając na trybunach, wiedzą, że mogą oczekiwać gry do końca i dla mnie to też jest kluczowa rzecz.
A w tym okresie zimowym czujecie się taką drużyną numer dwa, powiedzmy, w Poznaniu, bo jest Lech oczywiście na otwartych stadionach, Warta grająca w Grodzisku Wielkopolskim, ale też już funkcjonuje na trochę innym poziomie niż to było w zeszłym sezonie. Nie ma Żużla teraz w tym okresie. Jak siebie widzicie? Koszykarki AZS-u pewnie tam. Chociaż tylko jeden mecz AZS zagrał w Poznaniu. Ciężko to porównać. Jak na to patrzycie?
Znaczy ja myślę, że tutaj staram się patrzeć na siebie głównie i koncentrować się na tym, żeby jak najlepiej się prezentować i też przyciągać dobrą grą, dobrymi wynikami, ale też działaniami wokół klubu jak największą rzeszę kibiców, no bo dla nich to robimy, dla nich gramy i staramy się osiągać jak najlepsze rezultaty, więc oczywiście klubów w Poznaniu jest sporo i kluby siatkarskie, piłki ręcznej, koszykówki i wiele, wiele więcej, więc tam też oczywiście tych emocji nie brakuje, jeżeli chodzi o poszczególne spotkania, natomiast tak jak wspomniałem, nie wiem, czy się trener zgodzi ze mną, ale myślę, że w głównej mierze jednak patrzymy na siebie.
Mhm. Ale nie narzekacie chyba na frekwencję, panie trenerze.
Nie, aczkolwiek miasto jest 600 tysięczne.
Aglomeracja więc, 900 ponad tysięcy
tak,
mieszkańców.
Więc można powiedzieć, czy należy cieszyć się z pół tysiąca na hali Stizen, ale myślę, że należy się cieszyć, bo prawda jest taka, że dzisiaj widowisko sportowe to nie tylko parkiet, tylko też to, co dzieje się dookoła i mamy świadomość tego, że musimy to rozwijać. Najbardziej nas cieszy to, że kibice wracają, że pojawiają się nowi. Podam taki przykład. Moja córka, siatkarka, energetyka, była z koleżankami i po tym, jak zobaczyła, jaka jest atmosfera, jakie są emocje przede wszystkim w koszykówce, która jest taką grą, no, bardzo kontaktową i przede wszystkim siedzi się bardzo blisko zawodników, więc czuć, słychać to, co dzieje się na parkiecie. No, powiedziały, że idą na następny mecz właściwie, kiedy jest kolejny, o której godzinie, bo nawet dla zupełnie świeżo upieczonych kibiców taka dawka emocji, no, budzi takie pozytywne skojarzenie i lepiej wybrać się do nas niż przed telewizor.
No to na pewno, to ten mecz czuć, na pewno. Ja kultowy mecz chyba, jaki pewnie mamy w pamięci, nie wiem, czy pan też, wygrany z Górnikiem Wałbrzych w zeszłym sezonie, to taka była kwintesencja atmosfery i takiej fajnej sportowej, bez jakiegoś szowinizmu, chociaż druga grupa kibiców sprawiła, że trybuny też kipiały, ale chyba na takich zdrowych zasadach, no trochę emocji musi być tam i tam nie powiem, że wygrażania sobie pięściami, ale przynajmniej była rywalizacja i na boisku, i na trybunach.
Znaczy myślę, że to jest całe piękno, jeżeli przyjeżdżają kibice, gości siedzą za swoją ławką, mówiąc o naszej hali, po drugiej stronie z kolei tej głównej trybuny naszej. Myślę, że oni podnoszą jeszcze większą motywację nie tylko na boisku, ale też w tej trybunie poznańskich kibiców, którzy rzeczywiście może na razie w zorganizowanym dopingu mamy kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Cieszy nas to bardzo, że tam jest dużo też młodych zawodników naszego klubu, ale zdecydowanie ten doping jeszcze myślę, że będzie się rozwijał. I na pewno ten mecz z Górnikiem Wałbrzych to była kwintesencja, końcowy wsad Benona Randolfa, który zamknął mecz, no był takim, chciałbym się powiedzieć, gwoździem do trumny na drużyny z Wałbrzych, ale raczej wisienką na torcie nazwałbym to.
Ale w tym sezonie niestety meczów z Górnikiem Wałbrzych nie będzie, bo Górnik awansował do Ekstraklasy.
I dobrze zaczął, 3-1 mają.
Tak. A Enea Basket zostaje w pierwszej lidze, ale te drogi oby się zeszły jak najwyżej jeszcze. Panie trenerze, przed sezonem zawsze trzeba coś zadeklarować i pan konsekwentnie od właściwie kilku sezonów, od czasu reaktywacji klubu, chce grać lepszy sezon niż był poprzedni. I to takie jest, no nie chcę powiedzieć minimalistyczne, ale realne podejście. I teraz też pan coś takiego deklaruje przed sezonem, czy jednak jakiś cel wynikowy odważyłby się pan postawić?
Powtórzę to, co powiedziałem na konferencji prasowej, że zrobienie kroku do przodu, nie będziemy tutaj uciekać od wyników i mówić, że chcemy być teraz na 9. miejscu, zamiast na 10., tylko chcemy grać o playoff. A to już jest zupełnie innego kalibru cel, bo też nie ukrywaliśmy tego, że jeśli chodzi o finanse, nie jesteśmy drużyną na poziomie playoff, jesteśmy blisko według naszych ustaleń, ale będziemy chcieli grać o bycie w najlepszej ósemce, bo to są ambicje zawodników klubu, też już moje, bo ja też już chcę powiedzieć, takie sprawdzam dla piastowania swojej funkcji. Mogę powiedzieć tylko, że jest mały niefart, ponieważ to, co Beniaminkowie reprezentują, jeśli chodzi o budżety w tym roku, o składy, jakie zbudowali i to, jak grają.
No te ŁKS.
Tak, no te ŁKS z Rzeszowa, która zresztą u nas była, to tylko pokazuje, że jeżeli w zeszłym roku ciężko dostać się do playoffów, to w tym roku może być jeszcze trudniej.
Czujesz, Paweł, że ta rywalizacja jest trudniejsza w tym sezonie?
Oj, zdecydowanie.
Wynik na razie. 4-3 bilans, przypomnijmy.
Tak, tak, tak. No, ten bilans daje nam aktualnie czwarte miejsce w ligowej tabeli. Tamten ścisk jest niesamowity, więc jak ktoś sobie spojrzy na terminarz, spojrzy sobie na tabelę, no to faktycznie zobaczy, jak bardzo wyrównana jest ta stawka pierwszoligowa. No zdecydowanie ten sezon pokazuje, że ten slogan utarty, którym zwykliśmy się posługiwać często w mediach sportowych, że nie ma już słabych drużyn na tym etapie, no to jest prawdziwy. Jest prawidłowy, bo tak jak tutaj trener wspomniał wcześniej, czy drużyny z Łodzi, czy też przede wszystkim z Inowrocławia, z Rzeszowa, ale też od tego sezonu oglądamy drużynę Bers, Uniwersytet Gdański, Trefle, Sopot, która zastąpiła Niedźwiadki Hemart Przemyśl, i ona też notuje dużo lepsze wyniki niż Niedźwiadki w poprzednim sezonie, więc de facto mamy, można tak powiedzieć, cztery nowe drużyny i każda z nich prezentuje się z całkiem dobrej strony, zaskakując często faworytów. Też ten start faworyci mieli dosyć trudny, bo i Sensation Kotwica Kołobrzeg i Ena Abramczyk Astoria Bydgoszcz mieli swoje problemy. GKS Tychy chyba, z tego co się orientuję, jest aktualnie na minusie, a to są wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobre zespoły i ich ewentualne wpadki też pokazują, że tej jakości w lidze z roku na rok przybywa.
4 zwycięstwa, 3 porażki, to czwarte miejsce w tabeli. Już, panie trenerze, możemy optymistycznie na to spojrzeć, bo z zeszłego sezonu najbardziej pamiętam to, że właściwie jak zakotwiczyliście na miejscu poniżej jednak tego ósmego, tak ciężko było się dostać do tej ósemki nawet w trakcie sezonu. My przez cały sezon właściwie liczyliśmy, kiedy będzie plus jeden. I maksymalnie było na zero, zawsze było co najmniej jedna porażka więcej od zwycięstw, ewentualnie faktycznie ten bilans remisowy. No teraz zaczęliście...
Ale na koniec było plus dwa.
Na samym końcu, tak. Ale już niestety nie było szans na dwie kolejki przed końcem, czy trzy bodajże
na dwie.
Tak, w ostatniej kolejce to już taki mecz dla Wiwatu ze Spadkowiczem, Sokołem Międzychód. Natomiast było to gonienie tego króliczka, gonienie. Tutaj na szczęście już ten króliczek jest dogoniony, trzeba teraz utrzymywać jego tempo, można powiedzieć.
Znaczy muszę tutaj stanować mocno nastroje, ponieważ liga, to o czym powiedział Paweł, że jest wyrównana, proszę sobie wyobrazić, że od 2 do 14 miejsca jest różnica tylko 2 zwycięstw, a między 4, a o ile dobrze pamiętam, 14 jedno zwycięstwo, więc generalnie mogą minąć dwie kolejki.
Bilans 3-4, a
można 4-3, z 4 zlądować na 14, a przed nami tak naprawdę jest teraz mnóstwo meczy właśnie z sąsiadami z tabeli i trzeba uczciwie powiedzieć, z tymi, którzy mają jedno zwycięstwo mniej lub więcej, od nas mamy bilans na tą chwilę 2-3, czyli jesteśmy na minusie, a z dołem tabeli mamy 2-0, czyli z jednej strony zrobiliśmy swoje z dołem tabeli, ale widać, że mecze są trudne dla nas z tymi sąsiadami, więc jestem bardzo ostrożny w ferowaniu wyników po tych pierwszych 7 kolejkach. Ale z drugiej strony fakty są takie, że jesteśmy na plusie, że mamy najlepszy atak na posiadanie i średnio zdobywanych punktów w lidze, że jako czwarta drużyna od tej strony defensywnej tracimy najmniej punktów w lidze. To są takie bardzo optymistyczne sygnały, oparte, bym powiedział, o fakty. Ale trzeba mieć respekt przed naszymi kolejnymi przeciwnikami i takim też będzie GKS Tychy.
Panie trenerze, trochę też trzeba było ten skład przebudować przed sezonem. Jednak tak pan czuł, że trzeba zamieszać i to solidnie. Zostawić parę takich, Wojciech Fraś to taka ostoja pod koszem. Odnoszę wrażenie, że gra ciekawiej niż w zeszłym sezonie, w tym sezonie. Potem Piotr Wieloch, zabrałem kontuzję, znaczną część, zdecydowaną część zeszłego sezonu, więc nawet nie wiem, czy nie traktujemy go prawie, że jako transfer w tym sezonie, że wrócił, ale po paru takich ogranych zawodników na poziomie pierwszoligowym trzeba było sięgnąć.
Tak, ale też z paru granych zrezygnować.
O właśnie.
I to też trzeba być tutaj uczciwym, że skład wymagał mocnej przebudowy. Mogę powiedzieć wprost, że w zeszłym roku ambicje poszczególnych zawodników nie utworzyły całości ambicji zespołu. i często gdzieś tutaj na tym styku były duże emocje i myślę, że gdybyśmy się dogadywali lepiej, ten wynik by był dużo lepszy w zeszłym roku, ale fakt faktem, że kontuzja Piotra Wielocha wykluczyła go na 2/3 sezonu i to miało znaczenie, ale z drugiej strony trafiliśmy świetnie z transferem Brendona Randolfa. Mm-hmm. To też trzeba być uczciwym, że jak na pierwszy transfer w historii klubu zagraniczny, to był transfer marzenie. Cóż, tym razem koncepcja była taka, że postawimy może na nazwiska mniej spektakularne w lidze, ale takie chętne do pracy i mające coś do udowodnienia i na razie ta mieszanka się sprawdza. Aczkolwiek no, też nie będę ukrywał, że patrzymy tam w niebo i prosimy, żeby tym razem szczęście nam dopisywał, bo Piotrek Wieloch znowu zmaga się z problemami zdrowotnymi. On właściwie za Asterią zagrał po jednym treningu. Olaf Perzanowski właściwie nie gra od początku i nie wiemy, kiedy wróci. Także zmagamy się z tymi kłopotami, ale mimo tego dajemy radę i to, co powiedział Paweł, że ta chemia jest i mam nadzieję, że nie będzie musiało nas żadna seria porażek sprawdzać, jak mocno się trzymamy, bo chcielibyśmy jak najszybciej przerwać jakąkolwiek, jeżeli by się pojawiła. Ale chciałem jeszcze do jednej rzeczy wrócić, o czym powiedział pan redaktor wcześniej. Czy to są minimalistyczne cele? Ja uważam, że nie. I dzisiaj idąc do studia pomyślałem sobie, że Poznań słynie z dwóch rzeczy sportowo. Jedna to zespół bułgarski, a drugie to maraton. I wydaje mi się, że koszykówce poznańskiej jest pisany maraton, jeśli chodzi o taki rozwój, bo wiele spektakularnych klubów, które pojawiały się w ostatnim czasie w ogóle w polskiej, może nie lidze koszykówki, ale pierwszej lidze, no gdzieś tam lądowało potem na deskach, na plecach i tak samo było z klubami poprzednimi w poznańskiej koszykówce, więc myślę, że z naszymi partnerami, z miastem Poznań, ze sponsorem tutelarnym musimy ten plan i rozwój szyć na miarę możliwości naszego miasta, jednocześnie starać się sprostać kibicom.
No, powiedział pan o dwóch rzeczach, z których słynny jest Poznań sportowo, tak? Natomiast Paweł nie pamięta. My będziemy pamiętać, jak Poznań też naprawdę słynął z mocnej koszykówki i to cały czas jest miasto kilkunastu tytułów Mistrza Polski i różnych klubów. Czarna Trzynastka, AZS Poznań przed wojną i oczywiście KPW, późniejszy Lech Poznań, to już czasy powojenne. A czujesz, jak od strony organizacyjnej te spotkania, czy organizujesz, produkujesz różne produkty medialne, że jednak jest jeszcze to środowisko koszykarskie, bo tak widuję jeszcze i byłych koszykarzy, i tych starych kibiców na meczu, ale żeby nam się to towarzystwo koszykarskie gdzieś nie rozmyło. Odnoszę wrażenie, że gdzieś czasami się rozmywa.
No to jest trudne pytanie. Ja gdzieś chodząc na te mecze odczuwam tę obecność różnych środowisk, bo widać też na trybunach, tak jak tutaj redaktor wspomniał wcześniej, osobistości, które wcześniej grały w koszykówkę, czy to we wcześniejszych latach, czy aktualnie grają w innych klubach. Też widać panie, chociażby z MUKS-u Poznań często, czy z AZS-u poznańskiego, tak samo działaczy, więc mam wrażenie, że to środowisko w Poznaniu się dosyć mocno trzyma ze sobą i sobie wzajemnie kibicuje, natomiast no, ja mogę też mówić gdzieś na przykładzie, jestem w klubie od kilku miesięcy, natomiast zdarzały się już, czy to telefony od poszczególnych kibiców, którzy też mówili o tym, że kibicują od dłuższego czasu, że bardzo mocno wspierają projekt, że chętnie kupią karnet, jak tylko ten się pojawi, ostatecznie te karnety się pojawiły, więc no też taki feedback od kibiców na bieżąco otrzymujemy. Oczywiście ta skala tego kibicowania cały czas rośnie w swoim tempie. Każdy by chciał, żeby mecze przyciągały jak najwięcej kibiców, natomiast myślę, że taki początek sezonu, jak zobaczyliśmy frekwencję na pierwszym meczu po tym wyjeździe do Inowrocławia, to zawsze ten pierwszy mecz domowy jest pewnego rodzaju niewiadomą, tak? Nie do końca wiemy, czego się spodziewać, a wówczas zobaczyliśmy pełne trybuny i myślę, że to był taki obrazek, który zarówno zmotywował zespół na czele ze sztabem trenerskim, jak i osoby pracujące przy klubie gdzieś po tej drugiej stronie, właśnie od strony organizacyjnej, marketingowej, medialnej, no bo to też pokazuje, że ten głód jest i że jednak no jest dla kogo to robić, jest dla kogo grać i bardzo, ale to bardzo dziękujemy za to, że faktycznie na meczach NA Basketu Poznań w tym sezonie można zaobserwować sporo kibiców.
Ja myślę, że byłoby jeszcze lepiej, ale nie wiem, czy ten temat rozgrzebywać, bo właściwie stoimy w miejscu cały czas. Gdyby było, gdzie ten sport w Poznaniu robić, bo powiedzmy sobie szczerze, za każdym razem, gdy wchodzę do hali AWF-u, czy widzę więcej, czy mniej kibiców, no na waszych meczach raczej akurat więcej niż mniej, to troszeczkę mnie, powiem brzydko, szlak trafia, że stoję w reprezentacyjnej hali sportowej miasta Poznania w tej chwili. Arena stoi zamknięta, nie wiemy, co będzie z nią, coś w zawieszeniu, kolejny przetarg i to jest chyba najtrudniejsze. I obawiam się, że troszeczkę wam to wiąże ręce, przecież zupełnie inaczej by to widowisko wszystko wyglądało, gdyby w innym obiekcie mogło być rozgrywane. Nawet na pierwszą ligę można by pomyśleć o opakowaniu tego widowiska tak, że to by było wydarzenie, o którym się w mieście mówi.
Cieszę się, że pan redaktor poruszył ten temat, bo to nie chodzi o to, żeby wytykać palcem tę inwestycję, która się proszę o zrealizowanie w kierunku samorządu, ale trzeba powiedzieć, właśnie jak mówimy o tym, jak klub ma się rozwijać, klub nie urośnie bez takiego, bym powiedział, stabilnego rozwoju, nie tylko po stronie sportowej, finansowej, a także jeśli chodzi o obiekty. I my mamy tego świadomość, w związku z tym dlatego deklarujemy ten rozwój zrównoważony, bo jeżeli mielibyśmy mówić o tym, żeby przyciągnąć sponsorów, kibiców, czy zorganizować widowisko, które jest czymś więcej niż tylko meczem, a tego oczekują się kibice, to siłą rzeczy musi być do tego obiekt, który będzie dedykowany i da takie możliwości, bo myślę, że za chwileczkę wyciśniemy już maksa z obiektu przy drodze Mińskiej i nie mówię, nie mając do nikogo pretensji, ale też chcielibyśmy, żeby kibice nas rozumieli, że rozwój klubu musi być oparty o kilka filarów. Jednym z nich na pewno są obiekty. Jeżeli one nie będą powstawały, to w jakiś sposób będzie to też hamowało rozwój klubu.
No to czyli mówiąc wprost, wniosek jest jeden i taki smutny, że nie wiem, czy jest sens budować drużynę na awans do ekstraklasy i marzyć o awansie do ekstraklasy, skoro nie byłoby gdzie grać w tej ekstraklasie. Tak jest, mój wniosek smutny.
Jest to smutna konstatacja i teraz pytanie, czy to budowa hali zmusi zespół, żeby awansował, czy awans zmusi miasto, żeby zbudowało halę?
Czy pierwsze jajko, czy kura? To jest, dokładnie. To zawsze do tego zmierzamy. Panie trenerze, ale jednak, żeby budować drużynę nawet walczącą o play-offy, pan też wspominał, że nie jesteście budżetem play-offowym, czy też powiedzmy sokolic play-offu, to ten budżet trzeba skonstruować. Wam się udaje na poziomie jakim skonstruować? Jak się widzicie? I na czym jest oparty?
Może tak, my się widzimy gdzieś w okolicach 10 miejsca, jeśli chodzi o budżet, bo pamiętajmy, że my budżet klubowy, jako że stawiamy też bardzo mocno na rozwój dzieci i młodzieży, traktujemy jako budżet całego klubu. W związku z tym, jeżeli miałbym powiedzieć, nie mogę operować kwotami tak oficjalnie poza dotacjami miejskimi, ale pierwsza liga pochłania około 60% budżetu całego klubu, czyli całkiem sporo, jak na to, że mamy też 150 dzieci, ale na szczęście, i mogę to powiedzieć o Poznaniu, bo zawsze mówiło się, że tutaj nie ma ludzi, którzy chcą pomagać. No, nam się udaje rzeczywiście rozproszyć to finansowanie, bo miasto jest największym partnerem, Enea jest, że tak powiem, jako druga w tym naszej piramidzie sponsorskiej, ale jest mnóstwo partnerów, czy to finansowych, czy barterowych, którzy tworzą nam ten budżet, dają takie poczucie stabilizacji. Do tego jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację projektu europejskiego, który pomoże nam w digitalizacji klubu i myślę, że tu będziemy w czubie Polski. Za dużo nie mogę jeszcze mówić, Paweł wie dużo i myślę, że z biegiem czasu będzie też mógł powiedzieć, ale to będzie taka, będzie szpica digitalizacyjna klubu sportowego, jeśli chodzi o koszykówkę. Jednym słowem, jeżeli chcemy rosnąć, musimy też rosnąć w tym wymiarze sponsorsko-partnerskim. Nie będzie to łatwe, ale co roku nam się udawało przez tą 4,5-letnią historię klubu. Pytanie jest tylko takie, jak będzie konkurencja wyglądała, bo nie żyjemy w próżni. I ten budżet jeszcze 2 lata temu byłby całkiem pokaźny, a teraz tak powiedziałem, że awansowały zespoły, które mają naprawdę możliwych sponsorów i wsparcie samorządu większe niż nasze, no rzeczywiście nas prześcignęły. I to jest ciekawe, że pomimo tego, że my rośniemy, mam wrażenie, że niektóre zespoły rosły troszkę szybciej.
Oj, i panie prezesie, to teraz przytoczę pomysł Filipa Koeniga, który był kontrkandydatem Grzegorza Bachańskiego na stanowisko prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Przegrał wyraźnie, ale zapytany chociażby o pierwszą ligę wprost został. Na Twitterze znalazłem taką dyskusję, to powiedział wprost, że dwóch obcokrajowców nawet w pierwszej lidze i to chociażby po to, żeby pierwsza liga nie była przepaścią do ekstraklasy, bo w tej chwili powiedzmy sobie szczerze jednak jest duży przeskok między ekstraklasą a pierwszą ligą. No trener teraz kiwa głową.
Nie, zastanawiam się.
To ja mogę ciekawostkę, tak? Mogę ciekawostkę tylko wrzucić, bo ostatnio widziałem to a propos Górnika Wałbrzych, właśnie wspomnianego wcześniej. Mówiliśmy o tym, że fantastycznie zaczęli ten sezon jak na Beniaminka, bo tak 3-1 bilans, tak, którym mogą się aktualnie pochwalić, no to jest coś godnego pochwały właśnie i respektu. No to jednak ktoś podawał tak, ale ilu zawodników z pierwszej ligi zostało w przypadku budowy składu ekstraklasowego?
Ikonę kapitana wyrzucili.
Zero albo jeden zawodnik.
Odszedł, przepraszam.
Jeden zawodnik albo zero zawodników w całym rosterze i być może to jest też jakiś taki wskaźnik tego, jaka jest różnica pomiędzy tym pierwszym a drugim poziomem rozgrywkowym. Oczywiście, to każdy ma też inną koncepcję budowy składu i wcale nie musiało się tak skończyć, ale to też tak może pokazywać pewne uwarunkowania.
Ale ja się odniosę, jeżeli można do tego, bo to jest bardzo fajne, co Filip powiedział. Ja też się zgadzam, że powinno być dwóch zawodników obcokrajowców, pomimo, że nie mamy żadnego.
Tak.
Ale powiem dlaczego, ponieważ brak odpowiednio przygotowanych zawodników pierwszoligowych powoduje, że są windowane pensje. Mhm. I teraz tak, są zawodnicy, którzy naprawdę zasługują na swoje zarobki w tej lidze, ale są zawodnicy, którzy się trochę załapali z powodu przepisu U23, który moim zdaniem jest zły. Bo pomimo tego, że my jesteśmy klubem top 3 szkolącym młodzież, to my potrafimy wprowadzić zawodników bez tego przepisu. On jest szkodliwy i strasznie wywidował pensję. Ja wolałbym te pieniądze przeznaczyć na zawodnika obcokrajowca, bo on czasem będzie w tych samych pieniądzach, a na dużo wyższym poziomie sportowym, i to czyni różnicę między polską ekstraklasą a pierwszą ligą, czyli obcokrajowcy. Mhm. Bo co się tyczy Polaków, można podać przykład Kuby Piśla, który grał w Śląsku Wrocław w zeszłym roku w drugiej drużynie, jak sobie świetnie raz w Gliwicach radzi. Więc myślę, że między ekstraklasą a pierwszą ligą to nie Polacy robią różnicę, tylko obcokrajowcy.
Mhm. Natomiast obcokrajowcy troszeczkę, czy jeżeli to podniesie poziom, to jednak ci młodzieżowi zawodnicy, którzy gdzieś tam się pojawiają, no zejdą poziom niżej, bardziej nie będzie druga liga dla nich, czy...
No. Nie, myślę, że po prostu część zawodników, która domyka składy, ona się nie znajdzie w rosterach, bo z drugiej strony z całym szacunkiem, ale przyjechał do nas Kuba Andrzejewski, tak. Teraz tylko już w barwach drużyny przeciwnej. Mm-hmm. Widzieliście państwo, jakie świetne spotkanie tak. Zagrał. Chłopak dopiero kończy 20 lat i ten przepis wcale nie musiał być, żebym ja go wtedy wpuszczał w Poznaniu na boisko, tylko mieliśmy odwagę. Taki był cel klubu, taka była misja, żeby tego chłopaka rozwinąć. Okej, teraz był naszym rywalem, ale mam nadzieję, że za rok będzie go w Ekstraklasie i też po to jest ten projekt, żeby jeżeli my tam nie dojdziemy, żeby ci chłopcy z tego projektu kiedyś grali na najwyższym poziomie, a ci, którzy nie będą aspirować tak wysoko, żeby zostali z nami. Także ja powiem wprost, czy to się komuś podoba, zobacz, czy nie, to trzeba szkolić, a nie tworzyć przepisy. I trzeba tworzyć akademię, a nie, że kluby z całym szacunkiem ekstraklasowe i pierwszoligowe nie mają żadnej młodzieży, wydają ogromne pieniądze na obcokrajowców, a nie tworzą żadnej kultury rozpowszechniania koszykówki. Uważam, że za to się powinni wziąć mocniej niż za przepisy.
Bo są ośrodki, które to robią, bo pewnie mnóstwo klubów w Trójmieście, we Wrocławiu, nie? To są ośrodki, tak. gdzie jest zaplecze naprawdę. Zresztą widzimy co chwilę drugoligowe nasze zespoły grają z kimś z Wrocławia, z kątów wrocławskich,
tak jest.
A z grupy A, z ekipami z Trójmiasta. I no wy też staracie się wpisać w ten trend, bo też no, szkolicie.
Pozwolę sobie tutaj na pewną prywatę. My się nie staramy wpisywać w ten trend, tylko my wręcz tworzymy go, bo to jest poznańska młodzieżowa koszykówka słynie od wielu, wielu lat z wysokiego poziomu. Kiedyś to była Pyra, potem to był Biofarm Basket Poznań. Teraz jest to ENA Basket Poznań. Pyra też dołącza z młodzieżą, także to inne kluby w ostatnich latach oglądały nasze plecy niż my ich. Także mamy tutaj bardzo mocny środek. To jest teraz kwestia, żeby zbudować na tyle silną seniorską koszykówkę, żeby ta młodzież, która będzie chciała w przyszłości grać na najwyższym poziomie, mogła też to robić tutaj.
Nie jestem zwolennikiem porównywania piłki nożnej do innych gier zespołowych, ale chyba nawet kiedyś o tym mówiliśmy, że Przybułgarski jest klub, który właściwie zbudował na młodzieży swoje podwaliny i teraz z tego czerpie i faktycznie jest samowystarczalny.
Znaczy, to jest marzenie. To, co robi, to, co robi Lech, to jest marzenie chyba każdego klubu, bez względu na jakiej dyscyplinie mówimy, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co robi Lech, tak, są takie kluby koszykarskie w Europie. Nie jest ich dużo i naszym marzeniem byłoby, żeby kiedyś przepisy też pozwalały, żeby szkolenie młodzieży w postaci również finansowej wracało do nas. Mhm. Na razie takich przepisów nie ma, ale wybór Łukasza Zarzyckiego na wiceprezesa PZKOSZ-a mam nadzieję, że to zmieni. Bo niestety lub stety, drodzy państwo, dzisiaj klub sportowy musi realizować misję, ale też musi być firmą, jeśli chodzi o zarządzanie, bo przecież Lech to jest firma.
Tak, a wy, jak wychowanek będzie chciał wypłynąć w świat, to właściwie groszowe sprawy do klubu wpłyną.
Mogę
wtedy
powiedzieć tak, nawet jeżeli zrealizują się wszystkie zapisy umowy, jakie mamy z Kubą Andrzejewskim, to ilość pieniędzy, którą my zainwestowaliśmy w niego wobec to, co może się zwrócić, to i tak będzie około 25% całej inwestycji. Ale chodzi o to, żeby cokolwiek wróciło na szkolenie kolejnych, miejmy nadzieję, rzeszy młodych poznańskich lub tych, którzy w Poznaniu postanowią się szkolić koszykarzy.
A taki Lech sprzedaje Kubę Kamińskiego i sobie z tego akademia żyje przez kilka sezonów na przykład. No takie są różnice, jeśli chodzi o pieniądze. A propos jeszcze tutaj króciutko zapytam o to, co Filip Kenik proponował. Tutaj dwóch obcokrajowców, żeby podnieść poziom i w ogóle zaproponował, żeby zwycięzca sezonu zasadniczego od razu awansował do ekstraklasy, a w playoffach grały drużyny od 2 do 9. To jest ciekawe rozwiązanie.
Cóż,
ale aż dla dwóch drużyn by widział miejsce, dla dwóch beniaminków.
Znaczy ja uważam w ogóle, że powinny dwie drużyny awansować z pierwszej ligi do ekstraklasy, bo no, to dałoby jakiś taki balans, bo umówmy się, naprawdę jest kilka organizacji w tej pierwszej lidze, która może to zrobić, a ciągle musi się obejść smakiem, tylko jedna awansuje. Z kolei w trzeciej lidze przecież spadają 3, prawda? Mhm. Więc chociaż żeby było 3 spadają, ale też 2 mogą awansować, to na pewno ma sens, a takie nowatorskie podejście uważam tak, że ci, którzy grają najlepiej cały sezon, powinni być nagrodzeni awansem bezpośrednim i wcale nie mówię, że to nie byłoby dobre rozwiązanie, na pewno byłoby bardzo widowiskowe.
I tak, bo jeżeli dwie awansują po finale playoffów, to znaczy przed finałem playoffów, to finał straci temperaturę.
Dokładnie tak.
Tak, a tutaj pierwszy awansuje, a od drugiego do dziewiątego walczą. I niech na przykład ten dziewiąty awansuje. Dobrze, panie trenerze, już wiem, że powoli pan przebiega nogami. To jeszcze jako prezes klubu poznańskiego, grającego w pierwszej lidze, szkolącego młodzież, cieszy pana wybór wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki Łukasza Zarzyckiego, a Grzegorz Bachański na stanowisku prezesa Polskiego Związku Koszykówki? Jak pan to oceni?
Powiem w ten sposób. Przyznam się, że nie słyszałem expose, czy wręcz wystąpienia pana Grzegorza Bachańskiego. Wiem tylko jedną rzecz, że to, co na papierze można stworzyć, musi jeszcze potem mieć przełożenie w samym zarządzaniu i trzeba mieć zaplecze, poparcie, możliwości, kontakty biznesowo-polityczne i nie chciałbym komentować, która kandydatura byłaby lepsza, czy pana Grzegorza Bachańskiego, czy Filipa Koeniga. Mam nadzieję, że polska koszykówka skorzysta. I tutaj uważam, że powinniśmy bardzo liczyć na osobę Łukasza Zarzyckiego, bo zrobił kilka reform w koszykówce kobiecej, która ma sprzyjać rozwojowi dyscypliny i mam nadzieję, że przełoży to na koszykówkę męską, a wiem, że taką rolę będzie miał. A też chciałem się jeszcze odnieść do porównania tego, jaką drogę przeszedł jego klub. Pamiętajcie państwo, że AZS chyba już wtedy Enea, a jeszcze wcześniej Inea, kilka lat właśnie był w czubie pierwszej ligi, zanim awansował do Ekstraklasy, potem z trudami się w niej utrzymywał, a dzisiaj już powoli deklaruje budżetowo walkę o top 4. I ja myślę, że troszkę to jest droga, jaką my powinniśmy podążać, czyli spokojny rozwój klubu, skoro im zajęło to trochę lat, to prosimy tylko kibiców o cierpliwość, bo droga, którą objął Łukasz, zarówno w rozwoju swojego klubu, jako też rozwoju osobistego w kontekście jego działalności w UZ-Koszu i PZ-Koszu, jest godna podziwu, więc ja trzymam kciuki za niego i mam nadzieję, że będzie nas wspierał w rozumieniu całego środowiska poznańskiego jako wiceprezes PZ-Koszu.
Poznańskie środowisko to jest w skali polskiej koszykówki jednak cały czas nie byle jakie. Dziękuję bardzo. Paweł Janik jeszcze z nami zostanie, rzecznik prasowy Enea Basketu Poznań, i sobie o tych najbliższych spotkaniach porozmawiamy, bo przecież już w sobotę kolejne spotkanie u siebie. Natomiast trener Przemysław...
A czy jeszcze mogę na koniec?
A proszę bardzo, oczywiście.
Chciałbym zaprosić kibiców nie tylko na naszą halę podczas spotkań, ale chciałbym przede wszystkim zaprosić nasze media społecznościowe, bo Paweł tworzy świetne materiały i myślę, że jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy pierwsi ze sportowo, to dzisiaj jesteśmy ekstraklasowo, jeśli chodzi o podsumowania, zapowiedzi, i to jest właśnie ta wartość dodana, którą Paweł do nas wniósł do klubu, i tak widzimy rozwój klubu nie tylko na tym poziomie sportowym, ale też organizacyjnym. Także Paweł, tutaj szeroko kibiców zapraszam, a tobie dziękuję i udanej rozmowy życzę dalej.
Jest sporo materiałów, z których też czerpiemy. Dziękujemy bardzo. Przemysław Szurek, prezes i trener. Teraz dziękuję już w stroju sportowym bardzo. Jako prezes leci na trening, ale do 20 nasza audycja trwa. Dziękujemy bardzo. Muzyczny przerywnik.
Sportowa Arena.
Za 9 minut godzina 20 na antenie Radia Poznań Sportowa Arena. Trener Enea Basketu Poznań Przemysław Szurek mknie już do sali przy drodze dębińskiej 10C, by poprowadzić trening z pierwszoligową drużyną, a kibice ten sam kierunek powinni obrać, Paweł, kiedy? W sobotę najbliższą, tak?
Tak jest, w sobotę o godzinie 20 zapraszamy mecz z GKS-em Tych. Kolejny domowy mecz, bo teraz mamy taką serię meczów u siebie, także no myślę, że będzie bardzo, ale to bardzo ciekawe widowisko.
Ale jak teraz jest seria meczów u siebie, to przypadnie też w pewnym momencie seria meczów wyjazdowych.
Tak, szczególnie w styczniu właśnie z tymi rywalami trzema zagramy na wyjeździe i z tego co pamiętam, bo mówię teraz z głowy, no to mamy wyjazd do Rzeszowa, 3 dni później bodajże wyjazd do Bydgoszczy i kolejne 3 dni później mamy mecz wyjazdowy w Tychach. Także no, po całej Polsce będziemy podróżować.
Ty taką analizę przygotowujesz przed meczami, więc ona na pewno dotrze też do mediów, ale wiem, że już też GKS Tychy podejrzałeś, że to nie będzie łatwe spotkanie. Oni zahartowani są już w tym sezonie.
Tak, no to jest jedna z rewelacji poprzedniego sezonu, bo oni po rundzie zasadniczej nie byli zbyt wysoko, ale wyeliminowali kilku rywali, awansując do czołowej czwórki. I z tego, co pamiętam, to chyba mieli nawet 3. miejsce, że byli brązowymi medalistami PKO S.A. pierwszej ligi mężczyzn w ubiegłym sezonie. Także no, trochę ich skład się zmienił. Teraz zaczęli od bilansu 3-4, 3 zwycięstw i 4 porażek. Natomiast jak tak człowiek spojrzy sobie na spokojnie na terminarz, na ten plan gier, który mieli okazję zagrać do tej pory, no to naprawdę ścieżka zdrowia to mało powiedziane, bo mieli chyba wszystkich pretendentów do awansu. Teraz grają z nami. My też do tej pory radzimy sobie w lidze całkiem dobrze. Także no myślę, że możemy spodziewać się kolejnego wyrównanego meczu. Miejmy nadzieję, że z pozytywnym akcentem na koniec, w postaci korzystnego wyniku dla poznaniaków.
Piotrek Wieloch trochę czasu w Tychach spędził, pewnie zna
tak
środowisko,
jest.
Drużyny się zmieniają. No oby trzymamy kciuki, żeby ze zdrowiem było wszystko w porządku, bo tu zdradził trener, że no nie najlepiej jest, jeśli chodzi o Piotra Wielocha ostatnio. Mogłoby być lepiej, o.
Na pewno mogłoby być lepiej, ale z drugiej strony w sezonie no, muszą być jakieś niestety urazy drobne lub większe, no, odpukać w niemalowane. Miejmy nadzieję, że my tych większych urazów mieć nie będziemy. Natomiast jak się spojrzy na poszczególne drużyny, no to one też komunikują o tym, że poszczególni gracze wypadają. Teraz bardzo cieszymy się z tego, że Piotrek, zwany również Pistolem, powrócił na ten mecz z Astorią i kilka takich fajnych momentów miał, no bo to jest naprawdę bardzo dobry obrońca i też myślę, że takie przedłużenie myśli trenerskiej na boisku.
A jeśli chodzi o poznański zespół, to też trzeba przyznać, nie zdążyliśmy z trenerem o tym porozmawiać, chyba taki zespół strzelców trzeba przyznać, bo tutaj ma kto rzucać. Tutaj nie brakuje zawodników, którzy potrafią zdobywać punkty, stąd ocieranie się o 100 punktów przez poznańską drużynę w tym sezonie, to nie jest jakiś ewenement.
Tak, tam niewiele zabrakło w meczu z drugim Śląskiem Wrocław. Tam bodajże 99 oczek mieliśmy na koncie, albo 98 teraz.
I z Resowią 98 też. I już była chyba ostatnia akcja zamknięta przez trenera, że ta stuwa nie padła.
Było blisko, natomiast no żebyśmy tylko takie problemy mieli, jak nieprzekroczenie 100 punktów w wygranych meczach, ale tak faktycznie, spoglądając nawet na statystyki, 5 zawodników zdobywa przynajmniej 10 punktów, te dwucyfrowe zdobycze, patrząc na ich średnie w dotychczasowych 7 meczach, to też pokazuje, że nawet w momencie ograniczenia któregoś z graczy, no ma kto rzucać w naszym zespole. Wiadomo, że aktualnie taką najjaśniejszą chyba postacią jest Michał Samsonowicz, który do tej pory miał okazję w swojej karierze występować też w klubach ekstraklasowych. Grał w Gliwicach, grał chyba też w Toruniu, więc trochę tego doświadczenia nabrał. Wrócił teraz do nas, z
to
czego się bardzo cieszymy.
Po 5 czy 6 latach.
Do Poznania, tak. Powrócił do Poznania po kilku latach i od samego początku pokazuje, że to jest naprawdę taka bardzo charakterystyczna postać, jeżeli chodzi o grę, no bo te jego plastyczne ruchy są nieprzewidywalne i potrafi i wjechać pod kosz, jak to się mówi potocznie, i też zaskoczyć rywala jakąś celną trójką, a do tych 5 osób, które zdobywają powyżej 10 punktów na mecz, no przecież możemy dołączyć jeszcze Kacpra Mąkowskiego, który jak się zapali, mówiąc też kolokwialnie, no to trafia seriami, no i Wojtka Frasia, który aktualnie tych 10 punktów na mecz średnio nie ma, ale też już miewał spotkania, w których fenomenalnie trafiał z załuku, co też w przypadku środkowych, w przypadku centrów wcale takie oczywiste nie jest.
Jak chcą się Państwo o tym przekonać osobiście, jak to wygląda, jak te rzuty padają, jak ten Fraś z dystansu potrafi faktycznie rzucić za 3 punkty. Pamiętam chyba mecz któryś, to jego zdobycz punktowa, to większość punktów to były trójki właśnie, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy
tak,
nie
tak,
z Resowią chyba, ale też już mi się może mylić, bo faktycznie tych meczów u siebie ostatnio było całkiem sporo. Zatem, jeżeli Państwo chcą się przekonać, to najbliższa sobota Zaduszkowa o godzinie 20:00, to nawet jeżeli w Zaduszki jeszcze Państwo też na cmentarze chodzą, odwiedzają groby zmarłych, to wieczorem można spędzić sobie w cieple w sali dawnym Citizenie. A propos kibiców, też staracie się troszeczkę więcej wycisnąć, bo czy liderek na meczach pierwszoligowych koszykarek, to nie pamiętam. Gościnnie jakieś występy chyba były, a to już stały występ, można powiedzieć, tak?
Tak. Od tego sezonu faktycznie współpracujemy z WhatsApp Studio, czyli z taką grupą, która faktycznie grupą ludzi zapalonych, można powiedzieć pasjonatów, którzy teraz zgłosili się do nas przed sezonem. W 2-3 miesiące dopięliśmy wszelkie formalności i powstała drużyna Cheer Basket Poznań. Także tutaj naprawdę ogromne słowa podziękowania w kierunku Klaudii i Leszka, którzy sprawują tutaj się znakomicie, jeżeli chodzi o przypilnowanie tej grupy, no bo tancerki robią co mogą, żeby podgrzać tę atmosferę. Starają się też zachęcać kibiców do tego dopingu i myślę, że wychodzi im to z meczu na mecz coraz lepiej. Także duże ukłony naprawdę dla WhatsApp Studio, bo robią fenomenalną robotę.
Dziećmi się zaopiekujecie, jak ktoś z dziećmi przyjdzie na mecz, tak?
Tak jest. Mamy taką strefę dla najmłodszych, więc i coś dla starszych, i coś dla młodszych kibiców na pewno się znajdzie. No a kwintesencją tego oczywiście jest boisko i tutaj też staramy się, żeby co mecz było jak najlepiej.
Ja miałem takiego znajomego kibica, który całe lata się mnie pytał o karnety na kosza. Jeszcze, żeby najlepiej, żeby mu załatwić tego karnety na kosza. Ja mówię, panie, mówię, kto teraz karnety na koszykówkę kupuje? Gdzie tam? A wy jednak postanowiliście wprowadzić w tym sezonie karnety. I co, sprzedaliście trochę tych karnetów? Tu wprost zapytam.
Trochę ich sprzedaliśmy, chociaż ja takich danych konkretnych nie posiadam, bo są osoby, które się tym zajmują w klubie. No, może nie mamy takiego typowego działu ticketingu, bo może to jeszcze nie jest ten etap rozwoju. Tak jak wspomniał wcześniej trener, a zarazem prezes, staramy się organizacyjnie też powolutku robić te kroki do przodu. Natomiast tak, trochę tych karnetów się sprzedało. Kibice podpytywali mnie również i tutaj też pozdrowienia dla tych kibiców, no bo faktycznie udało się to zrealizować. wygrywać, a karnety w pierwszej lidze zdarzają się, bo są kluby, które komunikowały nawet sprzedaż na poziomie kilkuset karnetów.
No to i do Wrocław.
Mówię tutaj
pewnie.
O Notecie i na Wrocław. Więc to też jest bardzo dobre zjawisko, że kluby rosną i właśnie na tym poziomie organizacyjnym, ale i na poziomie marketingowym, no bo to też staram się śledzić i faktycznie tutaj tych pomysłów na rozwój tych mediów społecznościowych zdecydowanie nie brakuje.
Profesjonalizuje się ta pierwsza liga, tak? Już się pojawiają pomysły o dwóch obcokrajowcach, żeby może dwie drużyny awansowały, o wysokich budżetach, o czym mówił prezes Beniaminkowie, nie byle jacy, okazuje się w tym sezonie. Zatem wygląda na to, że ta pierwsza liga się profesjonalizuje, żeby ten poziom też był wysoki i żeby poznański zespół do tego poziomu potrafił się zawsze dostosować. Dziękuję bardzo. Paweł Jonik, rzecznik prasowy ENA Basketu Poznań, był Państwa i moim gościem. Chwilę wcześniej także prezes i trener klubu Przemysław Szurek. Godzina 20, sobota, mecz z GKS-em Tychy w sali przy drodze Dymińskiej 10C. Krzysztof Jankowski program zrealizował. Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękuję, Pawle, za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję. Zachęcam do oglądania meczów i na nasze media społecznościowe.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.